Wizerunek jasnogórskiej pani.
Rodzica, dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena, Maryja, zeszczy nam, spuści nam, Kyrie eleison.
Legenda opowiadająca początki obrazu jasnogórskiego jest bardzo piękna i sięga czasów naprawdę bardzo odległych. Legenda ta mówi, że portret Matki Bożej, tej, którą dzisiaj nazywamy Jasnogórską, namalowany został przez świętego Łukasza, ewangelistę. I to nawet w dokładnie określonym czasie, 13 lat po męce pańskiej. Namalowany miał być ten portret na desce stołu cieśli Józefa w Nazarecie i miał, jak twierdzą te ustne, legendarne przekazy, być dokładną, wierną podobizną Najświętszej Panny.
Któraś była muzyki deszczem, a przejrzysta jak świt i płomień. Daj nam usta jak obłoki niebieskie, które czyste, pod toczącym się gromem.
W okresie prześladowania chrześcijan obraz oczywiście musiał być starannie ukrywany. Dopiero rządy cesarza Konstantyna zmieniły sytuację. Obraz przez matkę cesarza, świętą Helenę, został wystawiony niejako w sanktuarium specjalnie do tego przeznaczonym, w kaplicy Pałacu Cesarskiego i traktowany już wtedy jako wielka relikwia i wielka świętość. I tutaj już zaczynają się pewne komplikacje w losach obrazu, ponieważ jedna wersja jego dalszej drogi opowiada, iż miał on być łączony do posagu córki cesarza Anny, która wydana została za księcia ruskiego i w ten sposób zawędrowałby na Ruś kijowską. Natomiast druga wersja i chyba prawdopodobniejsza, a przynajmniej częściej powtarzana, mówi, że oglądał go u cesara Konstantyna ruski kniaź Lew, który zachwycił się nim tak, że wyprosił, wybłagał Konstantyna ten obraz jako wspaniały podarunek.
Całaś piękna, w złocie i koralu, tobie morze bursztyny kruszyło i brylantów tyle, ile żalu, tyle dzieci łzy ci przynosiło. Po co ci turkusy i rubiny, srebro, złoto, chciwości się lęka, wszystko to niewarte tej drobiny, tego skarbu, co trzymasz na rękach.
Na Rusi obraz przechowywany był, tym najbliżej do polskich czasów, w zbliżonym okresie, na Zamku Bełskim. I właśnie od tego momentu zaczyna się powiązanie jego losów z historią naszego państwa. Mianowicie najkrócej to opowiadając, król Ludwik Węgierski oddał rządy nad Rusią prawem lenna Władysławowi Opolczykowi, który obejmując je w Bełzie, oczywiście przejął obraz i roztoczył nad nim opiekę. I już z tego okresu znamy historię cudów związanych z samym obrazem, mianowicie podczas napadu tatarskiego na Bełz w 1372 roku jedna ze strzał tatarskich utkwiła w szyi Madonny i śladu tego nie udało się w żaden sposób zatrzeć.
We śnie przyszła, twarz swą przybliżyła, tak łagodna, że w powietrzu stoi. Dotknąć mi palcami pozwoliła, dwóch serdecznych na twarzy blizn swoich.
Książę Władysław Opolczyk zostaje odwołany z wielkożonstwa Rusi po 6 latach swojego tam panowania i wtedy oczywiście obraz Matki Boskiej zabiera z sobą i umieszcza w kaplicy swojego dziedzicznego zamku w Opolu. No i od tego momentu już zaczynają się polskie dzieje obrazu, który już niedługo staje się obrazem jasnogórskim. Rozpoczął się ten wielki mit, jeżeli można tego określenia użyć w stosunku do obrazu religijnego, świętego obrazu Madonny, mianowicie rozpoczął się okres cudów związanych z tym obrazem. I od tego momentu obraz należało udostępnić już społeczeństwu, narodowi. I zrobił to właśnie książę Władysław, fundując pierwszy, bardzo skromny na razie jeszcze, klasztor, kaplicę najpierw, a później mały klasztor na Jasnej Górze.
Był to rok 1382. Obraz jasnogórski był również podmiotem niejako pierwszej w naszej historii prowokacji politycznej.
Sprawa bardzo skomplikowana. Na pewno nie można jej określać takim jednym określeniem, tym bardziej, że wiąże się ono nam dzisiaj już z bardzo ściśle określonymi formami postępowania. Historycznie wyglądało to mniej więcej tak. Początek XV wieku to na Czechach okres rozwijającego się ruchu husyckiego. Ruchu najogólniej rzecz mówiąc skierowanego przeciwko władzy papieskiej i dostojeństwu kościelnemu. W układzie politycznym Europy jedynym krajem mogącym przeciwstawić się sile husytów i zdolnym ich pokonać była Polska. Stąd dążenia stolicy apostolskiej i polityki papieża, która miałaby nakłonić króla Władysława Jagiełłę do podjęcia walki z czeskimi husytami. W roku 1430 dokonany został napad na klasztor jasnogórski, napad rabunkowy, zakończony okrutną profanacją obrazu, który z pozoru mógł wyglądać i tak był interpretowany najprościej jako napad husytów. Dokładny opis tego wydarzenia, i chyba trzeba mu wierzyć, znajdujemy w pismach Długosza. Brzmi on następująco. Kiedy król Władysław Jagiełło przebywał w Kaliszu, niektórzy Polacy, jak Jakub Nadobny z Rogowa, Herbu Długosza, Jan Kuropatwa z Łańcuchowa, Herbu Szreniawa, kniaź Fryderyk Rusin i inni, roztrwoniwszy swe mienie i zebrawszy swawolną kupę łotrów z Czech, Morawy i Śląska, napadli na klasztor częstochowski Paulinów z powodu, że tamże do cudownego obrazu Matki Boskiej z całego Królestwa, a także z sąsiedniego Śląska, Morawy, Prus i Węgier wędrowali pielgrzymi dla cudów doznawanych przez chorych za przyczyną Boga Rodzicy. Lecz skarbów spodziewanych nie znaleźli i zawiedzeni w swych nadziejach zabrali kielichy, krzyże, ornaty, a nawet sam obraz, przez pobożność ludu złotem i klejnotami ozdabiany, odarli z ozdób. Co gorsza, obraz ten mieczem przeszyli na wylot, tak, iż zdawać się mogło, że to nie Polacy, ale Czesi husyci dopuścili się takiej niegodziwości. Z większą sromotą, aniżeli łupem, opuścili sprawcy zrabowany klasztor. Sądzono przez czas dłuższy, że sprawcami byli heretycy Czesi, wówczas na pograniczu Śląska zajmujący kilka miast i zamków. I już król zamierzał wypowiedzieć im wojnę, skoro jednak przekonał się, kto jest właściwym sprawcą. Nakazał ostro postąpić ze zbrodniczą szlachtą i kilku z niej, a mianowicie owych wyżej wspomnianych, wtrącić kazał do więzienia. Połamanym i zniszczonym obrazem zaopiekował się sam król. Natychmiast został on przewieziony do Krakowa i tam oddany w ręce najlepszych specjalistów, konserwatorów, malarzy, którzy mieli przywrócić mu dawną świetność. Okazało się to bardzo trudne. Opis samego procesu konserwacji obrazu znajduje się w kronikach klasztornych spisanych przez ojców Paulinów, ale nie przytaczając go tu, bo jest obszerny i szczegółowy, można powiedzieć tylko krótko. Farby spływały po obrazie, po płaszczyźnie obrazu, nie pozwalając im zaschnąć i malarze, konserwatorzy po prostu nie mogli poradzić sobie z uzupełnieniem braków i z wyrównaniem płaszczyzny malowidła. Dlatego też najprawdopodobniej w tajemnicy przed królem zdarto stare płótno, naciągnięto na oryginalną, jednak starą deskę, nowe i namalowano obraz od początku. Jest to brutalna prawda, ale niestety prawda. Dzisiejszy obraz jasnogórski jest kopią legendarnego obrazu świętego Łukasza. Trudności malarzy króla Jagieły polegały na tym, że obraz oryginalny malowany był techniką enkaustyki, nieznaną już w XV wieku, która nie łączy się z żadną inną techniką, a tym bardziej techniką temperową, jaką próbowano obraz zrekonstruować. Ale myślę, że nie to jest ważne, czy obraz jest oryginałem, czy kopią, ale ważne i najważniejsze jest to, jakie znaczenie zyskał w czasie całej swojej historii. Tak samo przecież, jak nie jest ważne naprawdę to, czy rzeczywiście namalował go święty Łukasz Ewangelista.
Po tej renowacji obraz został przeniesiony z powrotem do klasztoru na Jasną Górę.
I nie były to zwykłe przenosiny. Była to na pewno pierwsza wspaniała pielgrzymka wiernych narodu polskiego, którzy towarzyszyli obrazowi z Krakowa do klasztoru jasnogórskiego. I jak głosi tradycja, drodze tej towarzyszył obrazowi również sam król. Ta procesja rozpoczęła już do dzisiaj trwającą tradycję pielgrzymek jasnogórskich. Pielgrzymek ludności i wiernych nie tylko okolic Krakowa, ale z najdalszych stron Polski, nawet z państw sąsiednich, pielgrzymek prostego ludu, a także władców polskich i wysokich dostojników państwowych i kościelnych. Niemal każdy z panujących królów odbył taką pielgrzymkę do jasnogórskiej Madonny. osobliwym przykładem najwspanialszej chyba pielgrzymki było schronienie się i ucieczka pod obronę Matki Boskiej Jasnogórskiej narodu polskiego w okresie potopu szwedzkiego. Jasna Góra stała się wtedy ostoją wiary i nadziei wolności dla wszystkich Polaków.
Boga Rodzica, Dziewico, słuchaj nas, Matko Boża. To ojców naszych śpiew. Wolności błyszczy zorza, wolności bije dzwon, wolności rośnie krzew. Boga Rodzico, wolnego ludu śpiew zanieś przed Boga tron. Do broni, bracia, do broni. Oto ludu z martwych wstanie, z ciemnej pognębienia toni, z popiołów Feniks nowy powstał lud. Błogosław, Panie, niech grzmi pieśń jak w dzień godowy. Boga Rodzica, Dziewica, słuchaj nas, Matko Boża. To ojców naszych śpiew. Wolności błyszczy zorza, wolności bije dzwon. I wolnych płynie krew, Boga Rodzico. Wolnego ludu krew zanieś przed Boga tron.
Przyszedł okres zaborów, okres bardzo dużych prześladowań dla osób, które chciały brać udział w pielgrzymce.
Prześladowanie spotkały również i sam klasztor jasnogórski. Podlegał wielokroć poważnym rekwizycjom, aresztowania Paulinów za działalność patriotyczną, zakazy odbywania pielgrzymek. Mimo tych represji jednak zdołano w tym czasie przeforsować restaurację murów fortecznych, a nawet zbudowano pomnik ojcu Kordeckiemu. Zorganizowano też olbrzymią manifestację z okazji 500-lecia istnienia Jasnej Góry w 1882 roku. I to był chyba dowód właśnie trwałości tradycji maryjnej w narodzie. Pomimo trudności przecież związanych z przekraczaniem granic zaborów, jak przekazy nas informują, przybyło na tą uroczystość ponad 300 tysięcy wiernych ze wszystkich zaborów, a także z Litwy, Ukrainy, Czech, Słowacji, a nawet z Jerozolimy podobno. Wspomniany jubileusz jeszcze raz uprzytomnił narodowi, jak wielką i jednoczącą siłę posiada w narodzie wizerunek Marii i jak wokół niego skupiali się rodacy rozrzuceni na emigracji w kraju.
Wizerunek ten zaczął pojawiać się niemalże we wszystkich herbach związkowych zakładanych przez ludzi w różnych zaborach.
Tak, umieszczano go w godle państwa, przyświecał organizacjom zbrojnym i stał się jak gdyby zwornikiem łączącym rozbity naród i dzielnice byłego królestwa.
W tej naszej opowieści o legendzie i historii obrazu jasnogórskiego pominęłyśmy wszystkie cuda z obrazem związane. Czy istnieją jakieś ustne przekazy?
Więcej. Istnieją w archiwum jasnogórskim dwa tomy, jak gdyby rejestru cudów jasnogórskich, które spisywać zaczęto w roku 1523. Dotyczą tych wydarzeń, które wiążą się z cudownym działaniem Matki Boskiej Jasnogórskiej.
Na Jasnej Górze, jaśniejszej nad słońce, tu lud upada do nóg swej patronce. pocieszycielko ludzi utrapionych. Do Ciebie, Panno, w nędzach niezliczonych lud się ucieka i prosi serdecznie, by za przyczyną Twoją żył bezpiecznie. Pamiętaj, Panno, na polską koronę, którąś raz wzięła pod swoją obronę. Wszakżeś jest polską Maryja Królową, której Bóg oddał za tron Częstochowy.
I właśnie ten obraz, który jednoczył całe nasze społeczeństwo, wprowadza właśnie między wszystkich badaczy swojej historii.
Tak, wprowadza te właśnie pomiędzy historykami, którzy różnie interpretują i różnie motywują fakty historyczne. Wprowadza różne hipotezy dotyczące datowania powstania tego obrazu i szkoły malarskiej, z której wyszedł. Natomiast wszyscy badacze, historycy sztuki i obserwatorzy tego wspaniałego zjawiska są jednego zdania. Są zgodni co do jednej prawdy, że jest to po prostu obraz niezwykły. I to jest jego największą i najcenniejszą wspaniałością.
Uchem wysłuchać moją prośbę. Błagam Cię, przepaść klęcząca.
Uczyń to,
abym nie zaprzeczył słowu, abym nie rozminął się z Twoim synem.
Matko słowa, matko dobroci, módl się o dobroć wszystkich polskich słów.
Usłysz głosy. Napełń myśli człowiecze, Panno zwolena, Maryjo.
Niech ani jedno słowo nie będzie złe.
Niech ani jedno słowo nie nienawidzi.
Niech nie krzywdzi.
Niech nie zabija.
Niech wybacza.
Niech leczy.
Niech łagodzi.
Niech zamyka człowiecze rany, jak skrzydła ołtarza.
Niech będzie jak Twoja chusta w konstelacji lilii.
Jak Twoje oczy.
Jak Twoje czoło.
Matko polskiej mowy, módl się o jej wieczne trwanie. Boga Rodzico, Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo.
Módl się, Madonno Izraelska, Starochrześcijańska, Cyprysowa, Łukaszowa, Panno Jasnogórska, czarna, o twarzy w bliznach jak polska ziemia.
O wizerunku jasnogórskiej pani mówiła Teresa Buchwald. Audycję przygotowała Małgorzata Jańczak przy współpracy Grażyny Wrońskiej i Jerzego Kamyszka. Wiersze recytowali Aleksandra Rybarczyk i Włodzimierz Ignasiński.